Lektura obowiązkowa. Poleca Paweł Kamza.
Dzień dobry jeszcze raz, Pawle.
Dzień dobry.
Już się odezwałeś ponownie. Przybyłeś z krain legendarnych, tak, i miejsc zaginionych.
Oczywiście nieustannie wędruję, bo każde czytanie książki jest wyprawą w miejsce legendarne.
I teraz właśnie odbyliśmy taką wyprawę. Umberto Eco, historia krain i miejsc legendarnych. Świeżutka, pachnąca książka, przepiękna książka. Wydało ją wydawnictwo Rebis. Premiera oficjalna polska odbędzie się pojutrze, czyli we wtorek, 5 listopada. Ja się pochwalę, że u nas na antenie Merkurego od jutra, od godziny 13.30 będziemy czytali fragmenty tej książki. Ja nie wiem w ogóle, czy najpierw ją czytać, czy oglądać, bo ona jest po prostu bardzo ładna. Od tego trzeba zacząć. Mnóstwo ilustracji, piękny papier. O cenie nie wspomnę, ale może co niektórych będzie stać, żeby zrobić bliskim prezent pod choinkę. Umberto Eco znowu nam się odezwał.
To już druga książka Rebisu poświęcona Umberto, czy wydająca Umberto Eco z serii Umberto Eco jako wielki mistrz katalogowania. Poprzednia książka Szaleństwo katalogowania. Też była bardzo podobnie skonstruowana.
Historia piękna i historia brzydoty chyba też, tak, w tym duchu. A powiedzmy, jaka to konstrukcja? Bo od tego trzeba by chyba zacząć.
Dużo bardzo pięknych obrazków. To jest oczywiście dla mnie z ogromną przyjemnością. Ja się wychowałem wśród książek z obrazkami, więc tego typu książki zawsze biorę do ręki z ogromną radością. Książka składa się z wybranych miejsc, które są poświadczone w kulturze, w mitach, które praktycznie nie istnieją. Tym ona się różni na przykład od książki Historia miast niezwykłych, czyli miast zaginionych, która wydana była kiedyś w serii Ceramowskiej. I mamy Atlantydę, Hades, Pola Elizejskie, o ile dobrze pamiętam,
Utopie,
Wyspy Salomona.
Tak, Terra Australis, no to akurat bardzo namacalne, Terra Australis, Ziemię Homera, Ziemię Biblijne. No zaczynamy też, właśnie to spieraliśmy się z Pawłem, kto ma rację, czy Ziemia jest płaska, czy okrągła, bo o tym też Eco pisze. Czy ją niosą żółwie, czy wieloryby, jak myślisz, Pawle?
Ja jestem za żółwiami.
Ja za wielorybami.
Terry Pratchett, świat skonstruowany na żółwiach. Ja tą książkę z ogromną przyjemnością przeglądałem, bo nie powiem, że ją całą przeczytałem, bo jej się chyba nie da, nie ma sensu czytać ciągiem. Trzeba po prostu wybierać sobie na przykład podróż i wybieram się ziemię polarne i czytam i oglądam obrazki, bo to trzeba połączyć. Trzeba patrzeć, czytać.
Tak, ona jest skonstruowana w ten sposób, że jest jakby taki wstępniak, wstępny tekst Umberto Eco, opowiadający historię mniej więcej z rozlicznymi cytatami danej ziemi, na przykład ziem biblijnych, czy na przykład historię kielicha świętego Graala, a później jest po prostu, oprócz tego, że jest mnóstwo pięknych obrazków, reprodukcji, mapy, rozmaite reprodukcje malarstwa, to potem są po prostu teksty źródłowe. I on cytuje te teksty tutaj dosyć obficie i można sobie też właśnie je czytać. No, lektura jest zajmująca, aczkolwiek dosyć trudna i bardzo długa.
Myślę, że ta książka jest takim przewodnikiem, czy raczej preprzewodnikiem. Można sobie na przykład wymyślić, że pojedzie się szukać Atlantydy i wtedy warto przeczytać rozdział Umberto Eco o Atlantydzie, zobaczyć, jaką on dobrą ikonografię i zderzyć to rzeczywistością. Może brzmi to dziwnie, że Atlantyda i rzeczywistość, kiedy do końca nie wiadomo, gdzie jest, chociaż kilka miejsc się wskazuje. Mówię o tym z własnego doświadczenia, bo realizowałem kiedyś taki projekt fotograficzny, zamknięty jeszcze do dzisiaj, poszukiwania miasta Tartessos. Miasto Tartessos jest poświadczone w źródłach egipskich, fenickich, w Biblii i oczywiście u Greków i u Rzymian. Wiadomo, że istniało na końcu świata ówczesnego, czyli gdzieś na u końca Morza Śródziemnego, miasto bardzo bogate, które było takim końcem handlu, gdzie spotykali się wszyscy żeglarze i wszyscy kupcy. Było słynęło ze handlu złotem i srebrem i to miasto zaginęło. Już Rzymianie piszą, że wiedzą, że to miasto było, że ono gdzieś istniało, ale nie wiadomo gdzie.
Żadnych fragmentów nie ma? Niczego nie
zachowane,
odkopano?
Nie odkopano. Wskazuje się dwa miejsca. Jedno w Hiszpanii, drugie w Maroku, co brzmi oczywiście kuriozalnie, bo odległy, dzieli je morze, że tak powiem, ale i oba te miejsca z punktu widzenia opisów, które istnieją, bo nie ma oczywiście ikonografii z tamtego czasu, to znaczy grecko-fenickiego, egipskiego, czy kiedy się czyta geografię tamtych miejsc, można sobie wyobrazić, że to miasto było. Ja byłem w obu tych miejscach, to znaczy i na wybrzeżach Hiszpanii, to jest ujście Guadalquiviru z ogromnym parkiem narodowym. Dzisiaj rosło błota, i rozlewiska. W czasach starożytnych nie było tam tych rozlewisk. Rozlewiska są późniejsze. Ale czytając przestrzeń, i ja próbowałem tak to fotografować i po jednej, i po drugiej stronie, czyli w Hiszpanii, w Maroku, żeby pokazać, że oba te miejsca zgadzają się z opisami fotograficznymi. Do skończenia projektu nie doszło, ponieważ pojawiły się nowe odkrycia w oparciu o zdjęcia satelitarne, które pokazują, że pod tymi błotami, pod wodami są jakieś ogromne cmentarzyska, co by wskazywało, że była jakaś tam cywilizacja i kultura. Pytanie, czy były to tylko cmentarze, czy też cmentarze przy mieście. Na to pytanie muszą odpowiedzieć archeologowie i dlatego koniec tego projektu został zatrzymany. W związku z czym można podróżować wyłącznie w oparciu czy o czytanie źródeł, wracam do tego czasu.
Umberto Eco do tego miasta nie dotarł.
Nie, jednak. Umberto Eco o tym nie pisze, ale można na przykład, jak sobie
mówię... Aczkolwiek jego poszukiwania są trochę podobne do twoich czasami.
Cieszę się bardzo, to brzmi dobrze być podróżować podobnie jak Umberto Eco.
Coś mi się wydaje, że Umberto Eco nie za często rusza się z domu chyba jednak mimo wszystko. Jego poszukiwania są takie literackie głównie, oparte zapewne o jego gigantyczną bibliotekę.
Biblioteka jest słynna i znana, chyba dosyć podróżuje, choć nie wiem, czy tak dokładnie. Gdybym ja taką książkę mógł konstruować lub radzić Umberto Eco, to byłoby bardzo interesujące, gdyby tą fantastyczną ikonografię, którą on tam zebrał, zderzyć współczesnymi zdjęciami miejsc, o których on pisze, czy w każdym razie okolic tych miejsc, bo to z mojego doświadczenia i z mojej ciekawości tego, kto to ogląda, zderzenie ikonografii z tekstem i współczesnymi zdjęciami daje bardzo ciekawe odkrycie.
Jak ta książka się sytuuje wobec tych rzeczy, które on do tej pory napisał? Bo jakby jego twórczość można podzielić, no bo z jednej strony są to wielkie opowieści epickie, prawda? No tak, już wymienię imię Róży, no bo Róży, to już
oczywiście i cała seria Wahadełko Foucault, Wyspa Dnia Wczorajszego i tak dalej, i tak dalej. Aż do ostatniej książki.
Cmentarz Pragi.
Cmentarz Pragi, czy Cmentarz Praga.
Dokładnie. A później są oczywiście te historie piękne, historie brzydoty i szaleństwo.
Tak. Serię felietonów, zapiski na pudełkach do zapałek.
To bardzo płodny pisarz w ogóle jest.
Niesłychanie, bo jeszcze oprócz tego jest ogromna ilość książek i artykułów naukowych, bo Eco zaczynał i do dzisiaj jest czynnym semiotykiem. Stworzył katedrę semiotyki, pierwszą w ogóle w historii Europy, europejskich uniwersytetów, na Uniwersytecie w Bolonii, ile pamiętam, chociaż jest bardziej związany z Mediolanem i z Turynem. I pierwsze, on zaczął odnosić sukces jako teoretyk semiotyki czy semiologii, dzieło otwarte, książka napisana, wydana w 62 roku, 1962 roku. Słynna jego teoria wygłoszona na sesji w 58 roku, która twierdzi, że dzieło literackie ma zapisany w sobie kod, który można znaleźć i ten kod jest wspólny dla wielu dzieł literackich. To jest oczywiście związane z modnym, ówczesnym i królującym w historii literatury i nie tylko, bo też w socjologii i w ogóle w historii sztuki strukturalizmem, czyli wiara, nadzieja, w każdym razie naukowa, że jest coś takiego, jak mówił twórca tej myśli de Sucy, jest coś takiego jak kryształ. W każdym dziele jest kryształ, który jest wspólny dla wielu dzieł naukowych. Jeżeli ten kryształ znajdziemy, ten model, to możemy porównywać bardzo różne dzieła i te dzieła, ten model, ten kryształ istnieje i w dziełach literackich, dziełach sztuki, czyli w malarstwie, rzeźbie i tak dalej, ale też istnieje w społeczeństwach czy społecznościach. I tak Lewi-Strauss badał bardzo różne ludy i twierdził, że można znaleźć coś stałego. Jeśli o tym myślimy i to wiemy, to nie dziwię się, że dzisiaj od lat 90. naukowcy oszaleli i twierdzą, że wszystko jest chaosem, nie ma nic pewnego, no bo musimy zmieniać punkt widzenia. Za 10 lat wrócimy do tego, że jednak jest coś stałego.
Ale Umberto Eco
wierzy do dzisiaj, że jest coś stałego.
Tak się wydaje.
I on cały czas bada. Prawda, nic się nie zmieniło. On zresztą zradykalizował swoje myślenie. W latach 90. wydał taką książkę Interpretacja i nadinterpretacja, gdzie wycofuje się z części swoich założeń, że każdy czytelnik może dowolnie interpretować, bo on zakładał, że każde dzieło jest otwarte, każdy interpretuje po swojemu, nie ma żadnych reguł. Tylko szukamy tego wzorca, tego kryształu, ale każdy może znaleźć to po swojemu.
Eco zmienił zdanie, znalazł te reguły?
Tak, zaczął próbować formułować te reguły i ta książka jest warta dla wszystkich, którzy interesują się interpretacjami lektury, ponieważ oprócz w tej książce Interpretacji i nadinterpretacje jest to zapis sesji, gdzie polemizują z nim inni semiotycy, semiologowie i teoretycy, którzy pokazują, że założenie Eco, że można znaleźć jakiś sposób i powiedzieć, która interpretacja jest lepsza, która gorsza, jest to bardzo niebezpieczne i bardzo trudne i w zasadzie założenia Eco są takimi kryptozałożeniami, że tak naprawdę to on ma rację. I jak Eco coś powie, że tak jest, to tak ma wyglądać. On posiłkuje się, interpretuje, pokazuje, jak nadinterpretowuje się jego książki, czyli wystąpił w nim urażony, czy w każdym razie pisarz zawiedziony wobec krytyki, która nie zrozumiała lub nie doceniła jego pomysłów literackich.
Czyli czyta krytyki, tak, własnych książek, nie wszyscy
z tego
to robią.
Wynika, prawda? Czytając tą książkę...
To nie jest jakaś obsesja jednak mimo wszystko, bo ja mam wrażenie, że on próbuje za
katalogowania?
Wszelką... Tak, że on za wszelką cenę próbuje wtłoczyć te wszystkie ludzkie działania w jakieś określone ramy, prawda? Bo to jest albo biblioteka, albo katalog, albo właśnie lista owych miejsc zaginionych. Jakby on próbuje za wszelką cenę znaleźć taki klucz, który właśnie tobie wręcza i mówi, tak, przy pomocy tego kluczyka jesteś w stanie otworzyć wszystkie drzwi, wszystko stanie się skatalogowane, zapisane w książkach i nie będziesz już miał żadnych wątpliwości.
No Maciej, jesteś centrum strukturalizmu, jak wiadomo, studiowaliśmy w tym czasie, kiedy w Poznaniu na Uniwersytecie królował i Poznań był ostatnim uniwersytetem, który wycofał się ze strukturalizmu.
Każdy przeszedł przez ECO jak przez OSP.
Tak, ale myślę, że u ECO jest jeszcze coś takiego, że kiedy się myśli o katalogowaniu, o zapisywaniu, to przypomniała mi się książka Krzysztofa Pomiana Kolekcjonerzy i okazałości, nieokazałości chyba jest taki tytuł. I kolekcjonerzy i osobliwości jest taki tytuł. Taki tytuł i on pokazuje tam, jak katalogowanie, czyli zapisywanie i próby pokazania całego świata, skąd się biorą. Pomian sugeruje, opierając się o angielskie i francuskie badania archeologów i antropologów, że wszystko zaczyna się w kulturach prehistorycznych, kiedy do grobów próbowano włożyć każdemu umarłemu coś na drogę. Znaczy,
coś, co
najważniejsze
mógł...
rzeczy z jego
co
życia.
Potrzebne w
tak,
tym
wszystkie rzeczy.
Świata.
I to był taki katalog rzeczy podstawowych i ważnych. I archeologowie, antropologowie twierdzą, że to była taka nadzieja ludzi, że w ten sposób pokonają...
Że
po pierwsze, tak, oczywiście, że pokonają śmierć i dadzą tym ludziom, którzy żyją w tamtym świecie, bo wszyscy wierzymy, że jest nieskończoność. I katalogowanie jest ukrytą wiarą w nieskończoność. Taką nadzieją, że tą nieskończoność da się zakląć i da się tak stworzyć ją i wymyśleć, że ona, że tak powiem, oswoić.
Ale nieskończoność zaprzecza katalogowaniu.
Ale nie, ta nieskończoność, która nas czeka. I my możemy jej stworzyć nasz katalog, przekazać ten katalog i coś zostanie z tego. Niedużo, wyimek, fragment jakiegoś katalogu zostanie przesunięty w tamten czas i będzie trwał. Największym katalogiem, o którym Eko nie pisze, tak mi się wydaje, jest mit wieży Babel, bo wtedy ludzie postanowili...
Nie, właśnie o wieży Babel nie pisze.
Nie pisze, prawda? I w poprzednim szaleństwie katalogowania ja też nie znalazłem tego, ku mojemu zdziwieniu, bo przecież wieża Babel, mit wieży Babel, czyli budowania...
Nieskończoności języków.
Języki były później. Zaczęło się od tego, że ludzie mieli nadzieję, że zbudują wieżę, która połączy ziemię i niebo, czyli stworzy, czyli dojdziemy do nieskończoności naszymi ziemskimi metodami.
A później Bóg ich językami.
Później stawiali na te budowle z cegły, kamienia, zaczęto znosić wszystko, co było. To jest katalog rzeczy, jak się czyta te mity. Mm-hmm. Łóżka, drzwi, szafy. Gdyby były zegarki, to pewnie na końcu by przynoszono zegarki, żeby tylko doskoczyć do tych mur. No nie udało się, to się rozpadło. Ale wszyscy wierzyli, że stworzył ten wielki katalog, który pozwoli nam przejść suchą stopą do nieba.
A szczerze mówiąc, teraz mi się otworzyła taka myśl, że dziwię się, że Umberto Eco nie napisał na przykład o Arce Noego. To też jest w pewnym sensie jakiś rodzaj katalogu.
To jest idealny temat dla niego, prawda?
Boże, może on już pisze o tym, musimy go zapytać.
Jest to niewykluczony.
Faktycznie, Arki Noego w historii krain i miejsc legendarnych nie ma.
A jest przecież miejsce na Arracie. Do dzisiaj pokazuje się, kiedy się wchodzi na górę Arrat. Są przewodnicy, którzy prowadzą, pokazują ten kształt skały. Tu właśnie Arka stanęła, tu cumowała, tu jeszcze można znaleźć ślad stępki, czyli są takie miejsca pokazane.
Czyli to jest kolejne zadanie dla Umberto Eco. A bo oderwaliśmy się w pewnym momencie od tej myśli, czy mógłbyś dokonać takiego porównania właśnie, jaki jest związek owej historii szaleństwa, katalogowania i tak dalej, tych książek z tego nurtu Umberto Eco, z tymi rzeczami epickimi jego, na przykład jak imię Róży, prawda, i cmentarz i tak dalej.
Myślę, że...
Czy tam są jakieś takie wątki zgodne?
No imię Róży w ogóle jest książką, która jest oparta na kategoriach semiotycznych, semiologicznych i to jest, tak się w każdym razie to interpretuje, jako w swoim wstępie, słynnym wstępie do imienia Róży, który pamiętam, że na studiach musieliśmy czytać i bardzo długo, wiele zajęć było temu poświęconych. W każdym razie Eco tam próbuje pokazać i połączyć myśl naukową z fikcją literacką i wszystkie jego dzieła, Wahadełko Foucault, jest właśnie wykładem niepewności czy niepewności świata, czy możemy świat opisać, jak możemy go opisać. I tak samo jest z ostatnią książką Cmentarz Praski, która jest tak samo wielką dyskusją na temat czarnej magii, leczenia, połączonego jeszcze z semityzmem i antysemityzmem i poszukiwania źródeł legend i opowieści mędrców Syjonu. W związku z czym on zawsze wychodzi od dzieła naukowego. To jest taka sama konstrukcja tych książek, o których mówimy, jak tej książki, którą mamy przed sobą, która przed nami leży. Czyli na początku jest mit, fakt historyczny lub zbiór faktów historycznych, który później Eco na różny sposób zestawia z innymi mitami, z innymi legendami i dodaje swój komentarz albo nie dodaje. Powiedzmy uczciwie, w tej książce takiego komentarzy prawie
jest
nie ma.
Niewiele, tak.
To jest tak, jakby zebrał z biblioteki ulubione książki, zestawił, wydrukował, co dzisiaj w komputerze robi się bardzo prosto, dorzucił kilka pięknych ilustracji i stworzył coś, co na pewno do czytania jest książką bardzo, że tak powiem, ekoską, to znaczy pozwalającą metodą eko wędrować po historii i jeżeli przyjmiemy założenia dzieła otwartego, interpretacja jest po naszej stronie. My szukamy w tej książce być może tego kryształu, który istnieje we wszystkich
Graala, dziełach. Szukamy
albo
Graala.
Nie. Szukamy Graala, Atlantydy, Tartezos.
Głównie szukamy Graala.
Lub ziemi australijskiej.
Ty szukasz Tartezos, tak?
Tak, ja szukam Tartezos i mam nadzieję, że znajdę.
Ja szukam Graala, mam nadzieję, że też znajdę. A czego szuka Umberto Eco? No pewnie tego dowiemy się z kolejnej książki, jak ona będzie, na razie nie wiadomo. A dzisiaj z Pawłem Kamzą mówiliśmy o pięknie wydanej książce przez Rebis. Premiera we wtorek, polska premiera książki Umberto Eco, Historia krain i miejsc legendarnych. Natomiast u nas na antenie Merkurego od jutra o 13.30 będziemy tę książkę przedstawiać w odcinkach. Pawle, bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Za tydzień chyba zajmie się prozą współczesną. No jeszcze zobaczymy, bo akurat teraz dosyć intensywnie czytamy.
Czy pozwolisz jeszcze tak? Sekundę prywaty? Chciałem
Proszę.
Bardzo państwu podziękować za maile. Państwo sugerowali, że zajmujemy się wyłącznie w te niedzielne poranki literaturą włoską, więc pomimo, że autor jest włoski, książka
Faktycznie.
Jest zupełnie niewłoska. I jak państwo widzą, zajmowaliśmy się semiotyką, semiologią i strukturalizmem, a nie seksem, o co też państwo mieli do nas drobne pretensje.
Naprawdę? Kiedy my zajmowaliśmy się seksem? Umberto Eco w każdym razie w tej książce seksem się nie zajmuje. A za tydzień chyba będzie coś po polsku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.